Kryzys energetyczny, wzrost cen prądu, szalejące surowce energetyczne i rosnąca inflacja. To w tej chwili jeden z najgorętszych tematów w Polsce i na świecie. Tak zwana zielona inflacja to efekt transformacji energetycznej, która postępuje wszędzie. O nowym zielonym ładzie, wzroście cen certyfikatów do emisji CO2 i przyszłości, jaka czeka polską gospodarkę i energetykę, rozmawiam z Piotrem Maciążkiem, wieloletnim dziennikarzem, doradcą i przede wszystkim ekspertem od spraw energii. Zapraszam do wysłuchania kolejnego odcinka podcastu. Startujemy! To jest podcast 21% rocznie, jak inwestować. Przez najbliższe 30 minut będziemy rozmawiać o biznesie, pieniądzach, inwestowaniu i dobrze się bawić. 21% rocznie to podcast serwisu strefainwestorów.pl. Usiądź wygodnie, zrób głośniej. To jest inwestycyjny głos w Twoim domu. Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie, Paweł Biedrzycki, Strefa Inwestorów. Zaczynamy 50. odcinek podcastu 21% rocznie, no i jest już z nami nasz gość, Piotr Maciążek. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam wszystkich słuchaczy, dziękuję za zaproszenie.
Słuchaj Piotrze, no chciałbym, żebyśmy dzisiaj porozmawiali o trudnym temacie, ale trochę takim temacie, który myślę, że będzie dotyczył nas wszystkich, czyli kwestii prądu, energii, kryzysu energetycznego. Myślę, że przez te wszystkie tematy przejdziemy, ale może zacznijmy od bardzo prostego pytania. Co się dzieje? No bo jeszcze, nie wiem, rok, półtorej roku temu ropa na światowych giełdach była warta 0 zł, no bo tak były wyceniane
były
kontrakty.
Były takie kontrakty, tak.
Świat wydawało się, że stanie, a dzisiaj no, ceny energii są w zupełnie innym miejscu, szaleją. W wielu przypadkach są na historycznych maksimach. Co się stało, że zaledwie minął nieco ponad rok, a świat jest w zupełnie innym miejscu?
To może zacznę tak wyrywkowo, bo to bardzo szerokie pytanie, od energii. Energia, proszę Państwa, zawsze była tą częścią gospodarki, która nie była zbyt sexy. No bo to trudne, bo nas może trochę nie dotyczy. No jak się dzisiaj okazuje, trochę nas jednak dotyczy. Zaczyna nas coraz bardziej dotyczyć. Wszyscy woleli dyskusję o gazie, tak? Gaz był bardziej sexy, bo Rosjanie, Gazprom, zakręcanie kurków, to można było fajnie pokazać na różnych grafikach. No ale okazuje się, że minęły 2-3 lata ostatnie i nagle mamy kwestię, tak jak powiedziałeś, rekordowych wzrostów cen energii i to już też można fajnie pokazać na grafice, no, która jest blankietem po prostu z rachunkiem, który do nas będzie docierać. Co się wydarzyło? Skupię się może na Unii Europejskiej, bo to jest najbardziej dotyczy Polski, najbardziej dotyczy nas jako Polaków. No wydarzyło się przede wszystkim to, że Unia Europejska się zmienia. Unia Europejska zaostrza swoją politykę klimatyczną. Dodajmy, sytuacja oczywiście nie jest zero-jedynkowa, ale no sytuacja jest poważna, ponieważ faktycznie globalne ocieplenie spowodowane działalnością człowieka jest faktem, jest konsensus naukowy na ten temat. No i mamy sytuację, w której nasilają się anomalie pogodowe na całym świecie. No, żeby wspomnieć tylko ostatni rok, który jest absolutnie rekordowy, no to fala gigantycznych upałów, które nawiedziły Syberię i związane z tym pożary. Płonęła duża część Grecji, Turcji. W Niemczech mieliśmy spektakularne powodzie, gdzie ulice miasteczek niemieckich zamieniały się w rwące rzeki. No a w Czechach regularne tornado, które zwykle występuje w Stanach Zjednoczonych, tak, na wielkich równinach, a nie w Europie Środkowej. Czyli coś się zmienia i widzimy to gołym okiem. Więc Unia Europejska postanowiła, że będzie liderem zmian, że odpowie na to, co się dzieje, spróbuje na miarę swoich możliwości, bo przecież Unia Europejska no, nie ma wpływu na tak dużego na globalne emisje, jakby się to wydawało, bo są Stany Zjednoczone, Chiny, ale jednak w Brukseli postanowiono, a w zasadzie postanowiły wszystkie rządy Unii Europejskiej, w tym Polska, że coś z tym zrobimy. I tu już przechodząc do sedna, polityka klimatyczna, aby zareagować, powstrzymać te zmiany klimatu, w ostatnich 3 latach drastycznie się zaczęła zaostrzać i to ma swoje skutki dla gospodarki. Przede wszystkim, i to może zainteresuje czytelników czy słuchaczy Strefy Inwestorów, w styczniu 2018 roku uprawnienia do emisji CO2, tego podstawowego gazu cieplarnianego, no, stały się instrumentem spekulacyjnym. Można nim teraz obracać. tak, w pewien sposób tak jak na rynkach regularnych. Po drugie, normy emisyjne, czyli to, ile można gazów cieplarnianych wyemitować jako gospodarka, no one się coraz bardziej zaostrzają. Coraz mniej możemy emitować, a jeśli będziemy emitować ponad te limity, to musimy dopłacać ze swojego portfela. Najczęściej robią to po prostu firmy. W tak obrazowy sposób to teraz opowiedziałem, bo to są sprawy oczywiście skomplikowane, ale generalnie ten koszt walki ze zmianami klimatu i głębokiej transformacji energetycznej, która nas czeka, czyli odejścia od węgla, gazu, wszystkich paliw, które są emisyjne i szkodzą klimatowi, jest kosztowne i będziemy ponosić jako obywatele koszty tej zmiany. Z drugiej strony, już nie chciałbym tu wchodzić w monolog, no są to w pewien sposób też zmiany uzasadnione technologicznie, bo nie wiem, czy Państwo wiecie, ale średni wiek bloku energetycznego w Polsce to jest 56 lat.
Mhm.
Co oznacza, że ta infrastruktura jest stara i tak ją trzeba zmienić.
Bo widzę, że troszkę idziemy od ogółu do szczegółu. No to może Cię zapytam o jedną rzecz, no bo Chiny też mocno stawiają na walkę z CO2. No, nowe doniesienia są o tym, że nawet ograniczają produkcję, żeby spełniać limity emisji CO2, które sami sobie narzucili. Stany Zjednoczone też. Europa, już tutaj powiedziałaś, że nawet chce być liderem, jeśli chodzi o te zmiany, ale mam wrażenie, że cały czas są politycy w naszym kraju, którzy mówią, że to są jakieś takie wydumki, wystarczy, że wyjdziemy z Unii Europejskiej i w ogóle ta cała chucpa, nawet bym powiedział, z CO2 nas nie będzie dotyczyć. Czy to jest prawda? To wiem, że to nie jest prawdą, ale dlaczego ci ludzie są w błędzie?
To może zacznę od takiego szerokiego view, tylko dwa zdania na ten temat, bo pewnie moglibyśmy tutaj ze słuchaczami parę odcinków na ten temat nawet nagrać, bo temat jest tak szeroki. No, sprawa węgla nadal rodzi oczywiście duże kontrowersje w wielu państwach, bo oczywiście deklaracje Chin o odejściu od węgla są faktem. Chińczycy to deklarują. To wynika z globalnego, pierwszego w historii globalnego porozumienia paryskiego, gdzie 180 państw się zobowiązało do tego, żeby coś zrobić w sprawach klimatu, bo inaczej przyszłe pokolenia mogą mieć poważny problem, żeby żyć w niektórych miejscach na świecie, bo zrobi się zbyt gorąco, zbyt sucho, etc., etc. Więc to jest oczywiście fakt. Natomiast deklaracje to jest jedna strona medalu, a druga strona medalu to jest gwałtowny wzrost gospodarczy w Chinach, które dzisiaj są drugą gospodarką i gonią Stany Zjednoczone, i ten wzrost się odbywa w dużej mierze na węglu. Są całe prowincje uzależnione od energetyki węglowej, tam nadal są moce węglowe wydobywane. I deklaracja sprzed tygodnia Xi Jinpinga, prezydenta chińskiego, no to jest dopiero deklaracja mówiąca, że już nie będą budować żadnych nowych elektrowni węglowych, ale tam jest w skali makro bardzo dużo węglówek, które nadal są oddawane do użytku. W Stanach ta walka z klimatem też nie byłaby taka prosta, gdyby nie rewolucja łupkowa sprzed dekady, gdyby nie tani gaz, który jest dużo mniej emisyjny niż węgiel, i tam po prostu z przyczyn technologicznych, gospodarczych gaz zaczął w Stanach wypierać bardzo szybko węgiel i dlatego emisje spadły w Stanach. No ale pamiętajmy, że i tak rodziło to duży opór, bo na przykład Trump chciał Stany Zjednoczone i zrobił to, wyprowadzić, tak, z porozumienia paryskiego. Natomiast teraz wróćmy na nasze poletko i do Twojego pytania, czy jakimś rozwiązaniem byłoby wyjście Polski z Unii Europejskiej. No, w mojej ocenie nie. Dlaczego? Tu są dwa aspekty. Po pierwsze, ci piewcy polexitu opartego o węgiel zapominają, tak jak już powiedziałem, że nasza energetyka PRL-owska energetyka się sypie. Efekt jest taki, że polski podatnik musiałby ponieść nieprawdopodobne koszty wymiany wszystkich elektrowni na terenie Polski, bo większość z nich po prostu dogorywa, tak? Kończą im się resursy, trzeba je zmienić na coś nowszego. No jednak w przypadku tej transformacji powiązania z Unią Europejską jest bardzo dużo tanich kredytów, ale też bezpośredniego wsparcia ze strony Unii Europejskiej na przekierowanie tej transformacji w kierunku źródeł odnawialnych, gazowych i energetyki jądrowej, więc dostajemy tutaj wsparcie w postaci realnych pieniędzy z Unii Europejskiej. Oczywiście polski podatnik też ponosi koszty tej transformacji, ale wydaje mi się, że mimo wszystko są one mniej dotkliwe niż gdybyśmy byli pozaunijnym, peryferyjnym państwem niepowiązanym gospodarczo z tym trzonem ekonomii europejskiej.
Taki przecinek ci postawię, bo czytałem już takie opracowania, które mówią, że właśnie my będziemy jednym z największych beneficjentów, jako właśnie trochę ten kraj, który jest zapóźniony, którym najwięcej trzeba inwestować i te środki, które zostaną przekazane właśnie do finansowania tej transformacji energetycznej, czy to za pośrednictwem bankowych, inwestycyjnych, czy też dotacji, no tak naprawdę w Polsce mogą być najbardziej największe.
No to się oczywiście wiąże z tym, czy będziemy w stanie te środki odpowiednio zaabsorbować, tak. Czy będą odpowiednie decyzje administracyjne, a z tym, jak wiemy, bywa różnie, bo mieliśmy w Polsce sytuację, gdzie jedną decyzją na przykład całą branżę wiatrakową, tak, doprowadzono nas na skraj bankructwa, więc nie ma tej transparentności, oby ona się pojawiła. Natomiast jest jeszcze druga ważna informacja. Otóż gdybyśmy byli poza Unią, no to posłużę się przykładem Ukrainy. Rozmawialiśmy tutaj przed podcastem, że gościłem na tamtejszych konferencjach wielokrotnie i co robi Ukraina i co robi otoczenie Unii Europejskiej. No samo dostosowuje się do prawa i norm europejskich, bo jeżeli chcą prowadzić wymianę handlową z Unią Europejską, która jako całość jest ekskluzywnym klubem bogatych gospodarek, to muszą się dostosować. Krótko mówiąc, w warunkach polexitu i tak musielibyśmy się dostosować do norm europejskich, a nie mielibyśmy wpływu żadnego na to, jak się prawodawstwo w tym kierunku kształtuje. No jest jeszcze jedna rzecz, Unia nie jest klubem samobójców, tak, jakimś Suicide Squad, więc pracuje aktywnie nad zabezpieczeniem tej swojej transformacji w postaci Carbon Border Tax. To ma być graniczny podatek węglowy, krótko mówiąc biznes z Rosji, Białorusi, Ukrainy, który nie jest obciążony polityką klimatyczną, będzie musiał płacić, nazwijmy to w uproszczeniu, specjalny rodzaj cła od niektórych branż, aby europejski przemysł i energetyka, które się transformują w kierunku zielonej technologii, no pozostał konkurencyjny. Krótko mówiąc, moja odpowiedź na twoje pytanie brzmi: nie skorzystalibyśmy na polexicie i to nie jest takie proste. W ogóle nie doprowadziłoby to tutaj do jakiegoś wielkiego, nagłego renesansu polskiej energetyki.
Jak to jest możliwe, że w czasie, gdy świat właśnie ogranicza zużycie paliw kopalnianych, zaczyna tak naprawdę brakować paliw kopalnianych, no bo i ceny ropy są wysoko, i ceny węgla to w niektórych przypadkach są nawet na rekordowych poziomach, historycznie nawet rzecz biorąc, gaz też szybuje po prostu na północ. No i mamy dzisiaj taką sytuację, że z jednej strony właśnie są te rygorystyczne, odchodzimy od tych paliw kopalnianych, z drugiej strony, no tych surowców brakuje.
No tu odpowiedź jest oczywiście skomplikowana, ale postaram się w miarę prosto o tym opowiedzieć. Z jednej strony istnieje nadal bardzo dużo obszarów, w których energia jest dostarczana z elektrowni węglowych. Nie trzeba szukać daleko, nie mówię tutaj o Polsce, ale na przykład w Niemczech, tak? Mhm. Nadal Niemcy są zresztą no, głównym trucicielem, jeżeli chodzi o gazy cieplarniane w Europie. Oczywiście robią wiele, aby się transformować energetycznie, ale też powiedzmy sobie szczerze, mają dobry PR. I nadal tam sporo regionów jest zależnych od węgla. No a z drugiej strony mamy olbrzymią presję ze względu na politykę klimatyczną, aby zamykać kopalnie. W związku z tym w zasadzie w całej Europie w tej chwili już tylko dwa duże zagłębia węglowe pozostały. No jedno jest w Polsce, no to głównie to jest Zagłębie Śląskie. Drugie, już dogorywające mocno, no to jest czeskie zagłębie karwińsko-ostrawskie, zresztą zlokalizowane blisko polskiego Śląska Cieszyńskiego. W efekcie popyt na węgiel musi być zaspokajany przez import z bardzo odległych miejsc, takich jak na przykład zagłębie kuzbaskie w Rosji albo Australia, bo nie wiem, czy słuchacze wiedzą, ale dochodzi już do sytuacji, w których bardziej się opłaca importować węgiel z Australii czy z Rosji. I on wypiera częściowo, bo dochodziło nawet do 20% zużycia węgla w Polsce, że to był węgiel z importu. No to wynika z różnych powodów, między innymi z tego, że tam są kopalnie odkrywkowe, tak, dużo no tak, tańsze tak. W eksploatacji. Krótko mówiąc, mamy nadal spore mimo wszystko uzależnienie od węgla w wielu częściach świata, nawet w niektórych państwach europejskich. No i jednak wydobycie, przynajmniej w Europie, które spada i będzie spadać, co widać doskonale po polskich kopalniach. No i jest jeszcze efekt COVID-u, tak? To znaczy gospodarka po okresie dużej stagnacji związanej z restrykcjami, z zakazami przemieszczania się, z zakłóceniem szlaków logistycznych na całym świecie, budzi się do życia. no bo program szczepień postępuje, wzrost gospodarczy, ten poziom bazy jakby spowodował, że jest bardzo duży, bo jest odbicie po tej recesji, no nazwijmy to po prostu. W związku z tym, kiedy gospodarka się rozwija, to i potrzeby energetyczne rosną, więc jest zwiększony absolutnie popyt na paliwa kopalne, a wiele państw, tak jak wspomniałem, na przykład w Chinach, wiele prowincji jest całkowicie od nich uzależnionych. I to między innymi Chiny w tej chwili masowo skupują węgiel z różnych rynków. Są tam zresztą problemy w tej chwili w wielu prowincjach z dostawami energii elektrycznej. I to one w tej chwili windują ceny węgla do niespotykanych poziomów od wielu lat, próbując się ratować od tej sytuacji. No a wiadomo, że wszelkie zakłócenia związane z brakiem energii w chińskich prowincjach no, będą skutkowały na cały obszar gospodarki, na przykład z wstrzymaniem pracy fabryk. No a Chińczycy nadal są głównymi producentami wielu komponentów technologicznych na całym świecie, co może mieć bardzo ciekawe skutki.
Ale twoim zdaniem to jest, nie wiem, kwestia przejściowa, że nie wiem, że za miesiąc sprawa wróci do normy, czy jednak okres utrzymujących się tych wyższych cen surowców energetycznych może dłużej potrwać?
Nie chciałbym spekulować, ile to potrwa, natomiast na pewno jest to okres przejściowy, tak? Czy on będzie trwał pół roku, czy będzie trwał 8 miesięcy, tego nie wiem. Pewnie ekonomiści w ogóle nie wiedzą, jak długo to może potrwać. Zresztą pandemia, czy to, co się stało z gospodarką, ich zaskoczyło. Natomiast zdecydowanie no, ta transformacja energetyczna, która bardzo szybko, w bardzo szybkim tempie postępuje, no będzie marginalizować węgiel, to już widać też w Europie, szczególnie w Europie, która jest nam najbliższa. W miejsce węgla jest systematycznie w bardzo szybkim tempie zastępowane przez gaz ziemny, który jest mniej emisyjny, choć nadal emisyjny. Posłużę się tu przykładem Polski. O ile jeszcze 3 lata Polska zużywała mniej więcej 17 miliardów metrów sześciennych gazu, to w tej chwili prognozy są takie, że już w 2025 roku to może być grubo powyżej 20 miliardów metrów sześciennych, a nawet więcej. To tempo konsumpcji gazu w Polsce jest rekordowe i ono się wiąże z tym, że budujemy intensywnie energetykę gazową, żeby zastąpić energetykę węglową, a to się wiąże ściśle z transformacją energetyczną, dlatego że gaz jest w Unii Europejskiej tak zwanym paliwem przejściowym, pomostowym, które ma nas zaprowadzić do czystej, zielonej energii.
Wspominałeś o emisji CO2. Nie tylko ceny energii rosną też prawa do emisji CO2. I powiedz, jak to ma się w ogóle do obecnego kryzysu energetycznego, tak w cudzysłowie, i w ogóle kondycji polskiej energetyki? Gdzie w tym wszystkim jest CO2, a gdzie w tym wszystkim są ceny surowców? I co jest w tej chwili kluczowe, jeśli chodzi o w ogóle ceny prądu i efektywność finansową w ogóle polskich firm energetycznych?
Europejski system uprawnień do emisji, tak zwane EU ETS, no to jest jądro polityki klimatycznej.
To jest, czyli to jest tak jakby narzędzie, którym chcą wywołać to jest efekt, tak?
To jest narzędzie, którego zasadniczym celem jest doprowadzenie do zmiany technologicznej, czyli do odejścia od węgla, a w dalszej perspektywie gazu. Być może to nie jest wcale daleka perspektywa, bo na przykład Europejski Bank Inwestycyjny nie chce już kredytować inwestycji w gaz. To jest ciekawostka. Tak samo zaczynało się rugowanie węgla w Europie. To jest system, ten system handlu emisjami, którego celem jest zmuszenie państw członkowskich do tego, żeby przeszły na zieloną energetykę. W jaki sposób? No w taki sposób, że państwo odczują to bezpośrednio na swoich rachunkach, dlatego że każde przedsiębiorstwo ma pewną pulę darmowych emisji tych gazów cieplarnianych. One się wytwarzają na przykład w energetyce ze spalania paliw kopalnych, no ale kiedy te pule zostaną wyczerpane, no to trzeba płacić żywą gotówką za nabycie kolejnych praw do emisji. No i tak jak powiedziałem, od 2 lat, już od 3, no to jest też element spekulacyjny, tak? Bo można obracać tym jak instrumentami finansowymi. Powód jest bardzo prosty. No, w Komisji Europejskiej zależy na tym, aby ceny uprawnień do emisji CO2 szybowały w górę. Ale chyba wiele państw członkowskich, na czele z Polską, nie spodziewało się, że ten system będzie tak agresywny i że w tak szybkim tempie będą te emisje rosnąć, bo na przykład w czołowym opracowaniu polskim, który ma być mapą drogową dla całego sektora energetycznego, czyli w polityce energetycznej Polski do roku 2040, dokumencie świeżym, no poziom emisji na poziomie 40 euro za tonę, no to miał być rok 2040. Problem polega na tym, proszę Państwa, że mamy dzisiaj poziom, znaczy mamy poziom uprawnień do emisji CO2 na poziomie 60 euro, także przebiliśmy w tym roku prognozy na 2040 rok, co dla wielu firm w Polsce no, jest dość szokujące i trudne, bo pamiętam, że kiedy 3 lata temu, to proszę sobie to wyobrazić, tona CO2 kosztowała około 20 euro, no to już polskie spółki energetyczne, nie chcę powiedzieć, że jęczały, ale...
Kręciły nosem,
że no, zaczyna im się biznes nie spinać, stają się nierentowne. No to dzisiaj w ciągu 3 lat mamy wzrost do 60 euro, a większość ośrodków analitycznych jest przekonana, że ten trend wzrostowy będzie kontynuowany. No i cóż, no i w efekcie to rodzi rozliczne problemy, bo są oczywiście branże, w których udział energii elektrycznej dla rentowności biznesu jest niski,
tak.
Ale są branże, takie jak branża na przykład energochłonna, czyli większość przemysłu w Polsce, gdzie udział energii jakby w biznesie definiuje to, czy koszt produktu będzie atrakcyjny do eksportu, czy nie, czy będzie cena rynkowa tego produktu, czy nie. No i w związku z tym to jest duży problem dla polskiego biznesu, bo może się okazać, że polskie przedsiębiorstwa przestaną być rentowne. No akurat w branży energochłonnej ta sytuacja została częściowo rozwiązana, bo rząd rekompensaty przyznał tym przedsiębiorstwom, ale jednak idzie to z naszych podatków, no tak? Tak. Więc nie jest to do końca takie...
Z jednej kubki na drugą kubkę pieniędzy.
Tak, nie jest to do końca wolnorynkowe, tak bym powiedział. Co się wydarzy? No wydarzy się to, co się w Polsce dzieje, tak? Że po pierwsze wszystkie spółki się zorientowały, że za późno zaczęły inwestować w zieloną energię. Przypomnijmy, że 3 lata temu minister energii ówczesny Krzysztof Tchórzewski chciał w Polsce nowe kopalnie
stawiać.
No i zainwestował w elektrownię Ostrołęka, gdzie utopiliśmy kilka miliardów złotych, a dzisiaj spółki ze stratami się wycofały z tego projektu. To było 3 lata temu, a dzisiaj 3 państwowe koncerny ogłosiły już chęć osiągnięcia neutralności klimatycznej, emisyjnej w 2050 roku, co oznacza, że chcą emitować tyle gazów cieplarnianych, żeby można to było zbilansować na przykład nasadzaniem lasu, który bo roślinność częściowo można. Pochłania CO2, czy jakimiś technologiami wychwytywania CO2. One dziś są nieefektywne, ale pewnie też będą rozwijane w najbliższym czasie.
Głośnym takim wydarzeniem w ostatnim czasie była ta prośba albo stwierdzenie jednego z prezesów dużej spółki polskiej energetycznej, że proszą nadzorcę o podwyższenie taryf prądu o 40%, żeby wyjść na zero. I tutaj wróćmy do tego, czyli największym zaskoczeniem jest tempo, rozumiem, wzrostu tych certyfikatów CO2. I teraz z czego to zaskoczenie wynika? Czy to wynika z tego, że ktoś wcześniej tego nie doszacował? Gdzie w tym wszystkim jest błąd?
No tutaj posłużę się sformułowaniem popkulturowym. Nikt nie spodziewał się hiszpańskiej inkwizycji. Więc drodzy słuchacze, no ciężko mi odpowiedzieć na to pytanie, tak, bo nie jestem prezesem wielkiej spółki, ale wydaje mi się, że po prostu coś zawiodło w zespołach analitycznych polskich spółek, ponieważ takie prognozy powinny w nich być, a prezesi, no szczególnie spółek giełdowych, powinni takimi prognozami dysponować. No tu dochodzimy oczywiście do sedna sprawy, to znaczy dużo polskich spółek nie myśli w sposób biznesowy, bo jest w jakiś sposób uwarunkowania polityczne na nie wpływają. Mhm. Więc 3 lata temu jeszcze, skoro oficjalna narracja rządowa mówiła chodźmy w węgiel, no to mimo, że pierwsze sygnały rynkowe mówiły już inwestujmy w energetykę odnawialną, no to te spółki szły po prostu w ten węgiel. No, czy to jest tylko specyfika Polski? Wydaje mi się, że w wielu państwach tak jest, no bo przecież spółki Skarbu Państwa nie są wynalazkiem Polski.
No nie.
Problem polega na tym, że Polska jest jedynym państwem w tej chwili w Unii Europejskiej z takim udziałem węgla w wytwarzaniu energii. Nie ma drugiego takiego państwa. To też jest dowód na to, że to jest mrzonka, że przeforsujemy jakiś inny punkt widzenia w Unii Europejskiej, bo nie mamy zdolności koalicyjnej.
No tak.
Nie ma innych węglowych partnerów tutaj do dyskusji. No ale faktem jest, że sytuacja widać jest dramatyczna, no bo jeżeli prezes giełdowej Enei mówi, że złóżmy wniosek o 40% podwyżkę taryf, co może się przełożyć na około 20% podwyżki cen energii, no bo URE pewnie nie uzna całkowicie zasadności tego wniosku, trochę to obniży, no ale powiedzmy 20%, no to to jest dla polskich obywateli terapia szokowa, przy czym ta giełdowa Enea w takich warunkach nie zarabia, tak? No wychodzi cały na czas, zero. No. Więc no to jest obraz troszkę przerażający, chociaż muszę powiedzieć uczciwie, że są w Polsce spółki Skarbu Państwa, które to przewidziały i przed wzrostem cen uprawnień do emisji CO2 podjęły niezbędne działania. No, często na przykład sobie śmieszkuje wielu analityków z Daniela Obajtka, prezesa PKN Orlen. Faktem jest, że ten człowiek 3 lata temu podjął decyzję, żeby przekształcić Orlen w koncern multienergetyczny, żeby iść w technologie niskoemisyjne i zrobił to na rok przed tym wielkim wzrostem cen uprawnień CO2. No i dzisiaj większość spółek na polskim rynku po prostu go naśladuje. Także to nie jest tak nawet, że w tym koszyku spółek Skarbu Państwa jednolicie wszyscy szli, znaczy byli nad przepaścią i zrobili krok w przód. Były jakieś odruchy zdroworozsądkowe. Natomiast co do zasady, no tak, to tempo zaskoczyło polski biznes.
No i też chyba Energa była taką najbardziej zieloną polską spółką energetyczną. No i też on wcześniej przecież był prezesem Energii.
Tak, to prawda. Znaczy miks energetyczny energii z dużym udziałem odnawialnych źródeł energii, no to już to są jeszcze czasy wyprzedzające Daniela Obajtka, ale generalnie tak, to jest spółka, która była spółką o najlepszej kondycji, bo tam udział energetyki odnawialnej był bardzo wysoki. No i z drugiej strony, na drugiej szali jest Tauron, tak, który jest w najbardziej fatalnej sytuacji, ponieważ udział tych aktywów węglowych, które dzisiaj są nierentowne i przynoszą straty, jest największy. To jest spółka w najtrudniejszym położeniu. No jest jakieś światełko oczywiście tutaj w tunelu i to nie jest chyba nadjeżdżający pociąg, tylko jakaś realna szansa na to, że się coś zmieni, bo powstała koncepcja, aby wydzielić te toksyczne aktywa węglowe z głównych spółek energetycznych. Powiem szczerze, że z perspektywy inwestora, gdyby ten proces faktycznie zakończył się sukcesem, to myślę, że te główne spółki energetyczne znów byłyby inwestycyjnie atrakcyjne. Mhm. I to jest proces, gdzie Polacy jakby nie wymyślali koła na nowo, tak, tylko wzorują się na sprawdzonej taktyce, która została zastosowana w Niemczech. Tak? Tam RWE spółka była całkowicie węglowa niemalże. Wydzielono z niej zdrowe aktywa, nieobciążone węglem do odrębnej spółki i tak, proszę Państwa, powstało Innogy, znane skądinąd z działalności w Warszawie na przykład.
Tak, na przykład. No.
I tutaj jest pomysł, żeby zrobić to samo w PGE, Enei i Tauronie. No oczywiście jest potężny opór związków zawodowych, trwają działania w tym kierunku, czy to się uda, nie wiem. No ale gdyby się udało, to na pewno uzdrowiłoby to sytuację w branży energetycznej.
Czy wzrost cen energii w Polsce w najbliższych latach jest nieunikniony?
Jest nieunikniony. Tutaj przypominam wypowiedź pełnomocnika rządu do spraw strategicznej infrastruktury energetycznej Piotra Naimskiego, który w RMF FM poinformował, że czeka nas 9 lat podwyżek cen energii z rzędu. I moim zdaniem może to była nie do końca przemyślana PR-owo wypowiedź, natomiast faktem jest, że powiedział prawdę, tak? Skala rosnących uprawnień do emisji CO2 i nadal wysoki udział węgla powoduje, że przez kilka nadchodzących lat, co najmniej, dopóki nie wygenerujemy odpowiedniej ilości mocy w energetyce odnawialnej, która jest tania i daje tanią energię, te podwyżki będą. Powiedzmy też uczciwie, że ta skala podwyżek jest obserwowana w całej Europie. Tak?
No tak.
Polska tutaj nie jest wyjątkiem absolutnym. Jakiego typu to będą podwyżki? No wydaje mi się, że to będą podwyżki w ujęciu rocznym powyżej 10%. Czy to jest dużo, czy to jest mało? No myślę, że to oczywiście procentowo nie jest mało, natomiast w rachunku takim za prąd typowym, no to będzie powiedzmy kilka złotych, więc to nie jest aż tak bardzo odczuwalne, 7-8 złotych może w skali takiej, którą obywatel odczuje. No tylko problem polega na tym, że ta transformacja energetyczna, no, o czym pisaliśmy na strefie inwestorów, no, doprowadza do zjawiska zielonej inflacji, tak? Drożeje nie tylko energia elektryczna, ale drożeje, no, praktycznie wszystko. Paliwa, no bo mamy do czynienia z sytuacją, kiedy czas paliw się będzie kończył, kiedy elektromobilność się będzie rozwijać, kiedy musi wzrastać ilość zielonych komponentów w paliwach, to wszystko kosztuje. Żywność, no bo są nowe obostrzenia ekologiczne, do tego będą musiały na przykład farmy przemysłowe przestrzegać norm emisyjnych, to wszystko kosztuje, w związku z tym będzie drożej. I tutaj jest taki dylemat, który był szczególnie widoczny w Niemczech w ostatnich latach, jak finansować te zmiany, które są przecież konieczne, no bo jeżeli nie chcemy się usmażyć żywcem na naszej planecie, to trzeba coś zrobić. Jak to zrobić, żeby nie zaorać gospodarczo ludzi? No bo pieniądze biorą się z pracy generalnie, mimo tego, co się obecnie forsuje się tezę, że można się zadłużać w nieskończoność, ale jednak obstawałbym, że się biorą z pracy. I w Niemczech generalnie posłużono się modelem następującym. Brońmy rentowności naszych spółek, więc niech nie będą ponosić przedsiębiorstwa kosztów tej transformacji, przerzućmy to na obywateli. W związku z tym statystycznie Niemiec płaci horrendalne stawki za energię elektryczną. W Polsce było odwrotnie. Chrońmy obywateli, bo nie jesteśmy państwem zamożnym. Niech biznes się zrzuci na transformację. No i w Polsce dochodzimy do trudnego momentu, w którym biznes z powodu wzrostu cen uprawnień CO2, zapóźnień technologicznych i konieczności szybkiej rezygnacji z węgla i dużych inwestycji w OZE, nie ma pieniędzy i nie ma pola manewru, aby finansować dalej tą zmianę i no, rządzący nie chcą tego powiedzieć wprost, bo żaden polityk nie chciałby tego powiedzieć wprost, no tak. Ale po prostu będziemy powielać model niemiecki, to znaczy w jakimś stopniu, mimo tych środków, które popłyną z Unii Europejskiej, w jakimś stopniu polski obywatel
będzie płacił
za transformację energetyczną i będzie drożej.
Do tej pory mówiliśmy o tym sektorze energetycznym. Tutaj właśnie ładnie przeszedłeś do tego szerszego już tematu, no bo w ostatnim czasie Unia Europejska zatwierdziła nowy dokument dotyczący transformacji energetycznej Fit for 55, tak? No to jest duża zmiana. Co ona tak naprawdę zmienia w praktyce, bo jeszcze od kilku lat mówiliśmy o transformacji energetycznej w energetyce, no a wydaje się, że to już zaczyna się rozszerzać.
Zacznę sucharem, na razie to nic nie zmienia, bo jest to projekt. Natomiast jeżeli zostanie przeforsowany, czyli jeżeli zostanie uzgodniony i przejdzie w legislacyjną drogę, no mniej więcej w takiej formie, w jakiej w tej chwili został zaprezentowany, to zmieni wszystko. Tutaj znów wrócę do tekstów ze strefy inwestorów. Tam był taki cytat ładny w jednym z naszych tekstów, że w 2016 roku, to było 5 lat temu, pojawił się pierwszy duży pakiet Unii Europejskiej, tak zwany pakiet zimowy, czysta energia dla wszystkich Europejczyków, który de facto wymuszał na energetyce zmiany i odejście od węgla. Mija 5 lat, pojawia się koncepcja Zielonego Ładu i ten pakiet, o którym wspominałeś, Fit for 55, no to jest jakby pakiet wykonawczy do Zielonego Ładu. No i o czym mówi Zielony Ład? Zielony Ład mówi, nie, zmienimy nie tylko kwestie branży energetycznej, zmienimy całe wasze życie, tak? Ponieważ to jest ciekawe, że w 5 lat odbył się taki proces, że z jednej branży przechodzimy do zmian w całym życiu.
Całe życie, no.
Dlaczego? No dlatego, że to tempo zmian klimatu jest tak szybkie, że Unia czuje się w obowiązku przyspieszyć tą transformację energetyczną i tutaj potrzebne są zmiany radykalne. I Fit for 55 jest bardzo radykalny. Jest bardzo radykalny, dlatego że nie tylko normy emisyjne zaostrza, czyli będzie jeszcze mniej cała gospodarka mogła emitować, czy gospodarki unijne, ale też obejmuje takimi restrykcjami emisyjnymi, tą ostrą polityką klimatyczną w takim najbardziej twardym wydaniu, nowe branże.
Mhm.
I jakie to są branże? To są branże dwie, transport i budownictwo. Co to oznacza dla państwa? Tu wracamy, panie redaktorze Biedrzycki, do naszej mantry, będzie drożej.
No właśnie.
Niestety, szykuje się mały, tak zwany mini ETS, mały handel, mały system handlu emisjami dla budownictwa i dla transportu i to oznacza, proszę państwa, że czeka te branże, no, dość istotne regulacje, tak? będzie duży nacisk na to, aby budynki miały odpowiednie normy emisyjne, aby były aby była odpowiednia termoregulacja w nich, aby były nowoczesne, przyjazne środowisku, to wszystko kosztuje. No a oczywiście te budynki, które nie spełnią tych norm, będzie drożej. Jeżeli chodzi o transport, no to podobnie. Wydaje mi się, że nadchodzi czas stref niskoemisyjnych w większości polskich dużych miast. Będzie generalnie drożej jeździć samochodami starszymi, wysokoemisyjnymi. Target jest w ogóle taki, żeby zwiększać udział biokomponentów w paliwie. No a docelowo, i to jest ciekawe w tym pakiecie Fit for 55, no tam jest propozycja, aby w 2035 roku zaprzestać produkcji aut spalinowych
w Unii Europejskiej. Tak, no, to szokujące jest.
Co by było, co pewnie dla niektórych koncernów, szczególnie tych, które produkują paliwa, jest bardzo szokujące. No, tak jak powiedziałem, to jest projekt. Nie wiadomo, czy to przejdzie w tej postaci, no ale pomysł jest jasny. Kończymy z samochodami paliwowymi, idziemy w elektromobilność. Pewnie nie będzie to na początku wyglądało tak, że każdy z naszych słuchaczy będzie jeździł Teslą po Polsce. Tym bardziej, że żeby dzisiaj, nie wiem, dojechać w okolice Wrocławia czy Trójmiasta, no to czasem nie możemy wybierać najszybszej drogi, bo brakuje ładowarek, ta infrastruktura dopiero się rozwija. No, ale ona będzie się rozwijała bardzo gwałtownie, również w postaci tych najszybszych ładowarek. Pewnie będą, już są zresztą, zachęty tak rządowe, żeby, tylko moim zdaniem za słabe, pewnie to będzie postępować, aby nabywać pojazdy elektryczne, no i generalnie cel jest jasny. Będziemy jeździć samochodami elektrycznymi w przyszłości w Europie. To oznacza kompletną rewolucję nie tylko dla gospodarki, nie tylko dla energetyki, ale też dla stylu życia każdego z nas. Prostej przyczyny, no nie wiadomo, czy w takim modelu na przykład stacje benzynowe będą miały sens, no bo być może na przykład zachowania konsumenckie spowodują, że będziemy podładowywać nasze samochody w czasie długich zakupów w supermarketach. No. W domach są takie pomysły, ale uważam, że mogą być trudne, dlatego że pytanie, czy sieć to wytrzyma, tak, energetyczna, no to by trzeba było spektakularne naprawdę nakłady ponieść, aby sieć to wytrzymała. Są oczywiście pomysły regulacyjne, żeby na przykład poszczególnymi taryfami na prąd zachęcać ludzi do ładowania, nie wiem, w nocy, tak, czy w odpowiednich godzinach, kiedy generalne zużycie jest mniejsze w skali kraju. Jak to się ułoży, naprawdę nie wiem. No dzisiaj mamy też tą trudną sytuację, że de facto ładujemy te samochody elektryczne węglem, tak?
No tak, chociaż, tak, bez sensu trochę.
Chociaż, no, chociaż badania PSPA, czyli tego stowarzyszenia zrzeszającego jakby elektromobility w Polsce, pokazują, że mimo wszystko i tak to jest bardziej ekologiczne niż zwykły samochód spalinowy. Jak to się rozwije, nie wiem, natomiast tak odpowiadając na twoje pytanie, będzie drożej, będzie się zmieniał nasz styl życia i to bez względu na to, czy tego chcemy, czy nie. Trochę to będzie odgórnie narzucone, tak to się klaruje. No i to są nie tylko kwestie, tak jak powiedziałem, największych zmian w budownictwie czy transporcie, no ale też kwestie na przykład rolnictwa, tak? No, będzie zwiększający się nacisk na to, aby rugować z naszej diety mięso, bo to są farmy przemysłowe, wysokoemisyjne. Pewnie będzie rynek stymulowany w tym kierunku, aby był to produkt ekskluzywny, droższy. No tutaj ja nie chcę wchodzić w teorie filozoficzne, ale pewnie pojawią się pytania, czy nie jest to trochę inżynieria. No pewnie to się mieści gdzieś w definicji inżynierii społecznej. Na pewno jest to zakres zmian nieprawdopodobnych, którego nasze pokolenie nie doświadczyło.
Co z przemysłem? Bo z tego, co ja wyczytałem z tych zapowiedzi, to jest trochę tak, że przynajmniej ja mam takie wrażenie, wyprowadź mnie, jeżeli jestem w błędzie, że trochę ten eksperyment związany z energetyką też chcą przerzucić też już nie tylko na energetykę, ale też na przemysł ciężki. Czy to jest prawda, czy nie?
Energetyka była jakby pierwszym królikiem doświadczalnym, chociaż to jest może brzydkie sformułowanie, to znaczy to była pierwsza branża, która się miała głęboko dekarbonizować i odejść od węgla, a przemysł był numerem dwa i w ogóle... Przemysł, nowa strategia przemysłowa, no to już kilka lat temu, tak? Jakby był tutaj nacisk legislacyjny Unii Europejskiej, aby się przemysł zmieniał. Jaki ma być przemysł? No to jest bardzo dobre pytanie. Przede wszystkim mówi się o szerokiej elektryfikacji przemysłu, żeby był niskoemisyjny, czyli tam, gdzie jest to możliwe, procesy produkcyjne powinny polegać na energii elektrycznej. Mhm. Po drugie, debatuje się aktywnie nad tym, żeby wprowadzić do przemysłu zielone gazy, tak? czyli na przykład zielony wodór, żeby zastąpić część tych wysokoemisyjnych procesów no niskoemisyjnymi. I są już takie przykłady, na przykład w ubiegłym tygodniu informacja się pojawiła w mediach, chyba w Reutersie, że w Skandynawii, nie chcę teraz kłamać, ale albo to była Szwecja, albo Norwegia, raczej Szwecja, biorąc pod uwagę jej strukturę gospodarki, no wyprodukowano pierwszą partię stali niskoemisyjną w oparciu o procesy wodorowe. Także to jest bardzo ciekawe. Część oczywiście spółek twierdzi, że przemysłu się nie da zdekarbonizować, że to są fantazje eurokratów. No to się okaże, tak? Dlatego, że...
Ale na pewno można poprawić jego efektywność energetyczną.
Myślę, że tak. To się zresztą dzieje. Natomiast no faktem jest, że spora część tego zielonego ładu, tej szerokiej koncepcji, tego parasola, który ma spowodować, że Europa podąży w kierunku tej neutralności emisyjnej, klimatycznej, jest oparta o pewien rozwój technologii, których jeszcze nie ma. Tak. I dużo krytyków Zielonego Ładu to podkreśla. No okej, wodór super, ale on nie ma masowego zastosowania, tak? To trzeba opracować. OZE super, ale nie ma przecież magazynów energii na skalę przemysłową, tak? No znowu zwolennicy Zielonego Ładu mówią, okej, nie ma tych technologii, ale to ma być coś więcej niż gra dla dobra klimatu. To nie jest tak, że my Europejczycy jesteśmy tacy altruistyczni, że nam chodzi tylko o klimat. To ma być bodziec prorozwojowy.
No tak.
To ma być impuls do tego, żeby Europa wróciła na należne sobie miejsce, czempiona globalnego, żeby tu wykreować popyt na nowe technologie. Które stanowisko jest bardziej rozsądne, zostawiam Państwu, słuchaczom, tak, do rozstrzygnięcia. Myślę, że to się da rozstrzygnąć dopiero gdzieś za dekadę, dwie. Więc jesteśmy trochę na takich rozstajach, ale generalnie Europa podjęła już w zasadzie decyzję i to nie jest też tak, że ta decyzja to była decyzja eurokratów. No ja przypomnę, że polskie rządy i Platforma Obywatelska i PiS, czyli pełen konsensus międzypartyjny, każdy z tych rządów popierał zmiany w postaci zaostrzenia polityki klimatycznej. No i mam wrażenie, że polskie społeczeństwo też chce tych zmian, bo fantastycznie to widać w temacie smogu, tak? No 5 lat temu nie było tematu. Dzisiaj, jak przychodzi okres grzewczy, no w Warszawie to już nie mówię, drodzy słuchacze, bo tutaj no może w Krakowie się gorzej oddycha tylko. Mm-hmm. No to generalnie ludzie też chcą tych zmian i mam wrażenie, że to nie jest już kwestia energetyki, to nie jest już kwestia przemysłu, tylko to jest trochę moda, tak jak ten parasol zielonego ładu unijnego, to znaczy ludzie chcą żyć na zielono.
Tak.
Tak, to jest
zdrowiej, dłużej,
tak.
W większym szczęściu, z lepszym samopoczuciem, no ale ja akurat mieszkam pod Warszawą, no i tutaj powiem, że jak jest zimno i wszyscy zaczną palić tym węglem albo jeszcze czymś gorszym,
biedy, jeśli
to po prostu no, nie da się naprawdę wieczorem wyjść, więc to jest naprawdę poważny problem. Bo już parę minut rozmawiamy, ale chciałbym koniecznie poruszyć ten temat energii jądrowej, no bo ostatni okres to jest wysyp zapowiedzi zarówno spółek energetycznych, ale nie tylko, że chcą wchodzić w energetykę jądrową. Tutaj oczywiście no, ten prym wiodą małe reaktory atomowe. Jak to w ogóle wszystko się komponuje w to, co do tej pory mówiliśmy i z czego wynika, że to nagle dzisiaj wszystkim się przypomniało o tym, że jest taka technologia i możemy ją wykorzystać i chcemy w nią inwestować?
No, energetyka jądrowa miała trudny moment w postaci katastrofy w Fukushimie. Trochę taki trudny moment PR-owy, bo moim zdaniem merytorycznie krytyka tamtej sytuacji się nie broni. Dlatego, że proszę sobie wyobrazić, że to było największe odnotowane w historii pomiarów tsunami. Miało 9 metrów, pędziło z szybkością bariery dźwięku, uderzyło w czynną elektrownię jądrową w Fukushimie. No i powiedzmy sobie to wprost. W zasadzie nic się nie stało.
Mhm.
Jednostka jest nieczynna, zalana, jakieś tam zasoby napromieniowanej wody zostały uwolnione, ale de facto nie było dużego zagrożenia w skali globalnej czy w skali nawet regionalnej, tak? No, ja byłem w 2018 roku na zaproszenie japońskiego Ministerstwa Przemysłu w Japonii. Nakarmiono nas nawet ryżem z Fukushimy.
I żyjesz.
I żyję.
Więc... Nie świecisz, potwierdzam.
Generalnie Japończycy pokazują, że po pierwsze to nie było tak jak w mediach, bo tutaj spirala strachu działa, że stało się coś spektakularnego, jakby te systemy po prostu zadziałały, tak?
Mhm.
Po drugie wdrożono poprawki, tak? To znaczy dzisiaj tsunami takiej jednostce, nowoczesnemu blokowi energetycznemu generacji 3,5 nic by nie wyrządziło. Te poprawki są wdrażane. Ja na własne oczy widziałem bariery wznoszone wokół tych obiektów antytsunami i to robi wrażenie, tak? Prawdopodobnie gdyby nastąpił koniec świata, nie wiem, niebo płonęło i spadały kule ognia, to gdzie bym skierował swoją rodzinę? No uciekalibyśmy, gdyby była w Polsce, do elektrowni jądrowej, bo to jest najbezpieczniejsze miejsce, najlepiej zabezpieczone. Tyle dygresji osobistej. No Niemcy wykorzystały to jakby do promowania swojej filozofii, tak? Filozofii odejścia od energetyki jądrowej, aby rozwijać swój przemysł związany z energetyką odnawialną i sprzedawać produkty tego przemysłu do krajów sąsiednich. No, ubrano to w ładną ideologię, ale de facto jest to pomysł, no jest to pomysł antyklimatyczny, tak? No
bo, trochę utopijny.
No bo emisje, mimo rosnącego udziału w Niemczech energetyki odnawialnej, emisje wzrosły, a nie spadły, to po pierwsze, a w przyszłym roku chcą wyłączyć pozostałe reaktory jądrowe w Niemczech, czyli w zasadzie jest to działanie antyklimatyczne, promujące zmiany klimatu. To jest bardziej projekt biznesowy niż proekologiczny, od tego trzeba zacząć. I jakby chyba to zrozumiano trochę na świecie, bo może nie nazwałbym tego renesansem energetyki jądrowej, ale na przykład takie mocarstwa jak Stany Zjednoczone wracają do energetyki jądrowej. To widać też bardzo mocno w naszej części Europy, czyli w Europie Środkowo-Wschodniej, gdzie państwa takie jak Słowacja, Czechy, Ukraina, Polska, Słowenia, no to są wszystko państwa zainteresowane w tej chwili inwestycjami w energetykę jądrową. No to jak to nie nazwać, jak nie pewnego rodzaju zwrotem. No a są też państwa starej Unii tak zwanej zainteresowane rozwojem energetyki jądrowej. No, plan budowania nowych elektrowni jądrowych ma Holandia, tak?
Mm-hmm.
No wspomniałbym też Wielką Brytanię, ale nie wspomnę, no bo Brexit, tak?
Tak?
No ale jakby jest to też państwo europejskie, które też idzie w atom. Krótko mówiąc, z czego wynika to przypomnienie sobie o energetyce jądrowej? No z prostej przyczyny. Energetyka odnawialna jest super i jest potrzebna, tak uważam. Natomiast dopóki nie zostaną wynalezione komercyjne magazyny energii, no jest trudno sterowalna w sieci. Są dni, kiedy jest, nie wiem, flauta na morzu, nie wieje, jest problem. Są dni, kiedy energetyka solarna nie produkuje odpowiedniej ilości energii. Okej, zaraz zwolennicy tych technologii powiedzą mi, panie Maciążek, pan się nie zna. Przecież są nowoczesne metody, takie jak, nie wiem, zarządzanie nowoczesne systemem elektroenergetycznym, poprzez aktywizację w takich momentach importu energii z innych źródeł. Są mechanizmy jak demand response, czyli kontraktowanie z dużymi przedsiębiorstwami przemysłowymi, żeby na żądanie ograniczyły popyt, za co dostaną pieniądze z budżetu państwa. Oczywiście to wszystko istnieje. Nie zmienia to jednak faktu, że w momencie, w którym cała Europa odchodzi od stabilnych źródeł energii, a wchodzi w OZE, no to może być problem, tak?
Mm-hmm.
W pewnym momencie. A atom jest jednak źródłem super stabilnym, na którym można oprzeć w trudnych chwilach system energetyczny i pracuje w sposób ciągły. Też z pewnym zakresem produkcji energii, więc też się może to systemowo dostosowywać. To znaczy jest pewien zakres mniejszej lub większej produkcji energii, którą taką energetyka jądrowa może się posłużyć. No i mamy kwestię bardzo przyszłościową, czyli małych reaktorów. To jest też ciekawe zjawisko, dlatego że, jak powiedziałem przed chwilą słuchaczom, że jeżeli wydzielą polskie firmy energetyczne, wydzielą aktywa węglowe toksyczne, to mogą być atrakcyjne inwestycyjnie.
Mhm.
Z drugiej strony, jeżeli klienci tych firm, czyli duży przemysł, zbuduje sobie małe reaktory jądrowe, tak zwane SMR-y, no to jest raczej powód, żeby nie inwestować w energetykę, bo nagle klient sam sobie zacznie dostarczać energię. Więc po co w zasadzie producent w takim układzie? No tyle, że tak jak mówię, tak? No, klasyczne reaktory są tu i teraz. SMR-y są jeszcze niecertyfikowane, niedopuszczone do użytku. Pionierem tutaj są Stany na pewno. I jeszcze nie ma certyfikacji. Potem musi być certyfikacja unijna, która wcale nie musi być harmonijna, bo są pewne napięcia polityczne mm-hmm. pomiędzy Unią Europejską i Stanami. No i wreszcie efekt wdrożenia. Więc ja bym powiedział, że to jest jeszcze jednak dość odległe. W w Polsce się pojawiają przy okazji tych nowych umów teorie, że na przykład 2028-30 to może być pierwszy SMR. Ja pozostaję trochę sceptyczny tutaj. Właśnie z tych powodów, o których powiedziałem. No mieliśmy ostatnio sytuację z zupełnie innej branży, gdzie Amerykanie z Brytyjczykami storpedowali już dogadany kontrakt francuski z Australią na dostawę okrętów podwodnych. Francuzi bardzo się zdenerwowali i jako wiodąca gospodarka posiadająca technologie jądrowe w Europie, no jestem przekonany, że będą działali lobbyingowo, aby utrudnić certyfikację Amerykanom, żeby się odegrać, mówiąc wprost, chociaż w taki sposób politycznie, więc to jest bardzo skomplikowane. Natomiast dlaczego te małe reaktory są ciekawe? Bo nie wymagałyby na przykład tak dużych inwestycji w sieci energetyczne. Są mniejsze, więc łatwiej byłoby z nich moc wyprowadzić do odbiorcy. Druga sprawa, no, że na pewno łatwiej jest budować po kawałeczku mniejsze takie elementy, niż od razu zainwestować duże środki w duży blok. No i trzeci case, bardzo ciekawy, no to jest jakby to zaburzenie tej równowagi producent-odbiorca, tak? Że nagle odbiorca mógłby się stać zupełnie niezależny i nie potrzebowałby producenta. Doprawdy nie wiem, jakby się to sprawdziło w polskich realiach, bo jednak politycy uważają branżę energetyczną, czyli branżę producencką w zasadzie, za newralgiczną dla bezpieczeństwa państwa. I pytanie, czy państwo regulacyjnie pozwoli prywatnemu biznesowi albo państwowemu, ale temu odbiorczemu na kreowanie sobie własnej energii, tak? No bo jak w takiej sytuacji państwo by nad tym kontrolę utrzymało?
Dobrze, ale to powiedz mi, czym to się różni? No bo KGHM jest przykładem takiej firmy, która coś takiego zapowiedziała, tak? Jest największym biorcą prądu w Polsce. No i zapowiedzieli, że chcą właśnie mieć energię atomową, ale z drugiej strony, no, też rozwijają, nie wiem, energię solarną, też inwestują w wiatraki. Czemu pozwolić na solary i wiatraki, a dlaczego miałoby państwo na przykład ograniczyć możliwość przemysłowi do własnego budowania energii atomowej?
KGHM jest jeszcze tutaj o tyle łatwym przykładem, że jest to spółka kontrolowana przez Skarb Państwa, więc tu może emocje nie są takie duże. Moim zdaniem te emocje głównie są, nie wiem, przy firmach takich jak Synthos czy ZEPAK, bo to są firmy prywatne, tak? No i w sytuacji, kiedy firmy prywatne, duże, same sobie będą produkować energię, no to jest dla polityków kontrowersyjne. Natomiast odpowiadając na pytanie, czym się różnią małe reaktory jądrowe, SMR-y od inwestycji na przykład fotowoltaicznych w KGHM-ie, no przede wszystkim tym, że inwestycje jądrowe, nawet na małą skalę, są źródłem stabilnym, tak? Kiedy KGHM ma fotowoltaikę czy jakieś inne odnawialne źródło energii, no to zawsze istnieje jednak szansa, że państwowy dostawca energii w sytuacji, kiedy na przykład efektywność paneli jest niska albo nie ma warunków pogodowych na to, dosprzeda energię takiemu odbiorcy, tak? No a kiedy odbiorca będzie miał, powiedzmy, zbilansowane zapotrzebowanie energetyczne, no tak, budując sobie, tu KGHM mówi nawet o 12, tak, tych małych reaktorach jądrowych, no to pojawia się sytuacja, że nie ma żadnej luki, po prostu KGHM będzie sam od siebie brał energię, nie będzie potrzebował z zewnątrz. No i to pewnie będzie trudna sytuacja, bo tutaj też widać, że jakby branża energetyczna coraz bardziej nie domaga w stosunku do przemysłu, bo przemysł się dywersyfikuje, przemysł wychodzi poza produkcję czegoś, tak? W przypadku KGHM-u jest to miedź i srebro, no a w przypadku innych firm jakiś inny produkt końcowy i poszerza swoje portfolio działalności też o produkcję energii. No a firmy energetyczne nie za bardzo poszerzają swoje portfolio, tak? No w pewnym momencie zaczęły w włączony sposób gaz i prąd sprzedawać, ale co więcej, tak? No właśnie. Są oczywiście, i tu znowu się posłużę Orlenem, bo to jest też zabawne, że jakby chyba nie wszyscy komentatorzy to zrozumieli, jak sensowne z perspektywy Orlenu jest wejście na przykład w ich własne paczkomaty, tak? Mhm. No bo to jest koncern, który produkuje energię, produkuje paliwa, ale wie, że idą zmiany głębokie, gospodarcze, że się nakręca polityka klimatyczna i dywersyfikuje sobie przychody poprzez wejście w logistykę, poprzez wejście w małe sklepy spożywcze.
Tak.
I dla niektórych z zewnątrz może się to wydawać egzotyczne, bo jaki to ma związek z podstawową działalnością Orlenu, a w moim przekonaniu to jest bardzo sensowne, dlatego że będzie sobie taki koncern mimo trudnych zmian na rynku energetycznym, bilansował swoje finanse w zupełnie innym sektorze. I chyba to jest klucz, że koncern przyszłości, który będzie miał komponent energetyczny, musi działać szerzej w różnych branżach. Musi mieć bardzo szeroką ofertę.
Wierzysz w ogóle w coś takiego jak duża elektrownia atomowa w Polsce? No bo to o tym się mówi w Polsce już, odkąd ja byłem dzieckiem, się o tym mówi. Nic w tym kierunku się nie wydarzyło, czy to już jest ta granica bólu, w którym to musi się coś wydarzyć?
No właśnie, tu dotknąłeś sedna sprawy, to znaczy kiedy w 2008 roku rząd Tuska zdecydował, budujemy atom, nikt nie miał noża na gardle.
Nikt.
Tak? Dzisiaj mamy sytuację, gdzie realnie polskiej gospodarce zagraża. No, to jest i szansa, i zagrożenie, tak? Te zmiany transformacyjne. Ale realnie mamy do czynienia z sytuacją, w której jeżeli zmiany nie zostaną wdrożone, jeżeli nie postawimy na nowe źródła energii, polska gospodarka może stracić rentowność. Może przestać być konkurencyjna na rynkach światowych. No i nastąpi też terapia szokowa społeczna. To znaczy polski obywatel może mieć
przyzwyczajony
problem
od kilkudziesięciu lat do taniej energii, do bogacenia się też, tak?
No właśnie, no może być problem społeczny, bo tutaj przypomnę, że dodatki energetyczne wyrównujące podwyżki cen energii to są z reguły dodatki skierowane do osób klasyfikowanych jako ubogie energetyczne. Mhm. To znaczy według nowych przepisów to mają być osoby, w których wydatki na energię przekraczają 10% przychodów, tak? Czy dochodów, teraz już nie pamiętam, no ale generalnie mniej więcej tak to się rozkłada. A istnieje w Polsce spora grupa społeczna, i to jest kilka milionów ludzi, którzy nie są z definicji ubodzy, ale zarabiają tak mało, że dla nich te podwyżki mogą być problemem egzystencjalnym. Podam przykłady. Dominanta, czyli najczęściej występująca emerytura w Polsce, to jest 1800 brutto, tak. A dominanta zarobków w Polsce, czyli najczęściej występujący zarobek w Polsce, to jest 2400 brutto. Bo oczywiście fajnie jest spoglądać na dane GUS-u, zresztą niepełne, tylko opierające się na największych polskich firmach, gdzie średnia krajowa dochodzi, no poprawnie, jeśli się mylę, do 5500 brutto w tej chwili.
No, coś takiego nie jest.
Tylko problem polega na tym, że no, średnia jak to średnia, i to jeszcze z dużych przedsiębiorstw, a jednak moim zdaniem ta dominanta dobrze pokazuje, gdzie będzie realny problem z tą zieloną inflacją, która nadchodzi.
Wiesz co, ja też na to patrzę dużo szerzej, no bo wiesz, no my byliśmy trochę przyzwyczajeni w Polsce, że od kilkunastu, kilkudziesięciu lat, że generalnie pensje rosną realnie, nie tylko nominalnie, że firmy się rozwijają, że spada bezrobocie też cały czas konsekwentnie, no ale jeżeli na przykład doprowadzimy do takiej sytuacji, że jakaś część gospodarki przestanie być rentowna, no to nierentowne firmy, wiadomo, no, ograniczają inwestycje, nie stać ich na podwyżki wynagrodzeń, często są zmuszone do restrukturyzacji, co oznacza zwalnianie, więc to może być nie tylko tak, że po prostu ludziom będą musieli więcej płacić za prąd, tylko realnie tego rodzaju zjawiska mogą wywołać po prostu bardzo duże spowolnienie w gospodarce i naprawdę nawet wzrost bezrobocia. Tak? Z politycznego punktu widzenia wydaje mi się, że świadomi politycy też muszą to rozumieć, że to się nie da tego problemu odsuwać w czasie, w nieskończoność.
No da się zrobić jedną prostą rzecz, ale która byłaby skrajnie szkodliwa dla Polaków i Polski. Można nie zrobić nic, a zwiększać import energii.
No tak.
No tylko pytanie, czy chcemy być całkowicie zależni od sąsiadów, tak? Czy chcemy mieć jednak własną energetykę? No to jest kluczowe pytanie. Więc jeżeli politycy nie pójdą na łatwiznę, import energii na szeroką skalę do Polski, no to w takim wypadku wierzę w atom. Jeżeli natomiast zdecydują, że nie robimy nic, a najwygodniej będzie coś kupić z Niemiec czy ze Szwecji, no to wtedy pewnie żadnych zmian dużych nie będzie, oprócz tego, że będziemy w pełni zależni od dostaw energii od naszych sąsiadów.
Ostatnie dwa pytania. No bo trochę nasz system bankowy jest tego przykładem, tak? Że dzisiaj polski system bankowy jest uznawany za najnowocześniejszy na świecie, no bo mieliśmy albo szczęście, albo nieszczęście, że u nas był PRL. Nasz system bankowy zaczynał od tego internetu, tak? I od razu poszliśmy na te nowoczesne technologie. Często na przykład na Zachodzie ta bankowość przez wiele lat została jeszcze na tych starych systemach informatycznych i tak naprawdę do dzisiaj nas nie dogoniła. Czy myślisz, że to, co się dzisiaj dzieje i mówienie o tym, co mówisz, że no, te nasze bloki już są przestarzałe i tak trzeba je wymienić, a często Niemcy już zainwestowali w ten swój system i fotowoltaikę i wiatr, czy jest szansa, że my zaczniemy trochę od tej nowocześniejszej technologii i na tym zbudujemy jakąś przewagę, czy to jednak w ten sposób nie funkcjonuje?
My mamy taką mentalność, że czujemy się zawsze uciemiężeni albo przegranymi, natomiast no, proszę Państwa, prawda jest taka, że polska historia współczesna, historia III RP, to jest historia spektakularnego wzrostu gospodarczego, o którym się no, mówi na uniwersytetach na świecie, tak? Jesteśmy przykładem dla wielu państw. Ja pamiętam jeszcze działania MSZ-u przed arabską wiosną, gdzie na przykład w państwach takich jak Tunezja czy Egipt organizowane regularne wykłady, jak Polska zbudowała nowoczesną, dużą gospodarkę. Ja przypomnę, że według większości klasyfikacji awansowaliśmy do krajów rozwiniętych. Tak. Tak? No to już o czymś świadczy, tak? No, w 1989 roku Ukraina miała porównywalne PKB, tak? Gdzie jest dzisiaj Ukraina. Więc my o sobie nie lubimy tak myśleć, natomiast jesteśmy krajem sukcesu gospodarczego. I powiem więcej, to wynika właśnie z tego, o czym mówiłeś, to znaczy u nas nie było pagerów, od razu były telefony komórkowe, tak. U nas nie było czeków, od razu była...
Przelewy bankowe. Albo karty kredytowe.
Dokładnie, więc ja mam nadzieję, że to samo będzie w energetyce, że ponieważ dojechaliśmy do końca możliwości tego systemu PRL-owskiego i jesteśmy już tak pod ścianą, że po prostu musimy zrobić coś spektakularnego albo wszystko się zawali, no to pójdziemy po prostu w takie rozwiązania nowoczesne, które zdefiniują obraz Polski w przyszłości. I tak, no, chcę w to wierzyć, bo wydaje mi się, że na to zasługujemy, bo to jest naprawdę długi marsz przez 30 lat, gdzie chyba no doszło do rzeczy spektakularnych. Ja byłem może tutaj trochę prywatny, ale byłem tydzień ze swoimi córkami na Zakynthos w Grecji i proszę sobie wyobrazić, że na Zakynthos, na prawie całej wyspie wszystkie reklamy są dwujęzyczne. To znaczy są po grecku i po polsku. I jak sobie przypomnę lata 90. w Polsce, tak, to gdzie Grecja? Gdzie Grecja? Gdzie Polska? No proszę Państwa, dzisiaj Grecja jest za nami. Tak?
Dobrze, ostatnie pytanie. Załóżmy, że spotykamy się za 15 lat na takim samym podcaście. W Polsce działa już kilka elektrowni atomowych. Mamy rozbudowaną infrastrukturę do wytwarzania energii odnawialnej. Realizuje się ten pozytywny scenariusz. To co się dzieje z cenami energii?
Spadają. To jest bardzo prosta rzecz, dlatego że... Mamy taki system w tej chwili w Europie, który premiuje energetykę odnawialną i ona jest tania. Dzisiaj na przykład inwestycje w OZE już nie wymagają nawet jakiegoś systemu dotacyjnego. Te poziomy są takie, że inwestorzy satysfakcjonującą stopę zwrotu już osiągają. Krótko mówiąc, okres najbliższych lat no to będą wzrosty, bo to jest okres transformacyjny, ale gdybyśmy domknęli tą transformację, to ceny energii będą spadać, a będą spadać z kilku powodów. Pierwszym powodem będzie to, że będziemy mieli miks energetyczny oparty o źródła niskoemisyjne, które nie są rugowane w tym europejskim systemie polityki klimatycznej. Po drugie, zapadły decyzje, na które zgodził się polski rząd obecny, no jeszcze chyba to było premierostwo Beaty Szydło, o utworzeniu wspólnego europejskiego rynku energetycznego. Krótko mówiąc, Polska zgodziła się na to, żeby się łączyć z sąsiednimi unijnymi rynkami. No i ten obieg energetyczny, ta możliwość swobodnego importu w dowolnym momencie, czy eksportu energii elektrycznej spowoduje, że będzie większa transparentność, większa konkurencja, ceny będą spadać. Więc dojdziemy do takiego momentu, kiedy będzie taniej. Jak to w życiu bywa? Żeby było taniej, najpierw musi być drożej.
No, mam cały czas pewien niedosyt, bo wydaje mi się, że to jest na tyle ciekawy i szeroki w tej chwili obszar, że naprawdę moglibyśmy tutaj pewnie jeszcze z godzinkę porozmawiać. No ale mam nadzieję, że też i wszyscy, co słuchają ten podcast, widzą, dlaczego to jest takie ciekawe i jak dużo w tym obszarze się dzieje. Myślę, że optymistyczny akcent mamy na koniec, także bardzo Ci dziękuję za poświęcony czas.
Ja również dziękuję.
Ja wszystkich pozdrawiam, życzę dużych zysków, a Ty co robisz?
No ja też bym chciał partycypować w tych zyskach, skoro już życzysz.
No, bardzo zapraszam.
Inwestujmy w zielony trend.
Ja myślę, że tak. Ja myślę, że to jest trochę tak, że podsumowując to wszystko, że przed tak naprawdę Europą i światem jest trochę zupełnie nowe pole do inwestycji, którego brakowało przez ostatnie lata.
Wiesz, może powiem jeszcze ostatnie zdanie.
Wiesz, ile można budować kolejnych autostrad, ile można budować kolejnych osiedli, i ja uważam, że w tej transformacji energetycznej na całym świecie i Zielonym Ładzie i ESG jest dużo sensu, i ja generalnie jestem, jeżeli to będziemy realizowali z głową, to jestem zdecydowanie za tym i myślę, że w długim terminie to wszystkim wyjdzie na zdrowie.
Bliski znajomy z branży energetycznej, to już na koniec to przypomnę, podzielę się tą uwagą, to jest ciekawe, powiedział mi, że to jest nowy 89 rok.
Dokładnie, no dokładnie.
Dlatego, że cała gospodarka musi się przeformułować. To jest ten moment.
I z tym pozytywnym akcentem was zostawiamy. Do usłyszenia i do zobaczenia.
Do usłyszenia.
To już koniec podcastu 21% rocznie. Dziękujemy, że jesteś z nami. Oceń, skomentuj, udostępnij znajomym i napisz nam, co myślisz o podcaście. Czego ci zabrakło? Co ciebie interesuje? Jaki temat powinniśmy poruszyć? Pisz na adres podcast@strefainwestorów.pl. Pamiętaj też, że wszystkie opinie zawarte w podcaście mają charakter edukacyjny i nie stanowią rekomendacji zawarcia transakcji w rozumieniu ustępu 3 rozporządzenia ministra finansów z dnia 19 października 2005 roku, przez co nie mogą być traktowane jako doradztwo finansowe, prawne, podatkowe czy też jakiekolwiek inne doradztwo inwestycyjne w rozumieniu artykułu 76 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi. Autorzy podcastu dołożyli wszelkich starań, aby zawarte w nim informacje były rzetelnie sprawdzone. Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych powinieneś jednak wszystko sprawdzić sam. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.